Godzina 8.38, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a przy telefonie jest już pan Leszek Wosiewicz, reżyser, a także autor nowo powstającego filmu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani.
Na początek proszę powiedzieć, niedawno obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. To dobra okazja, żeby porozmawiać właśnie o pana nowym projekcie, pana nowym filmie Raport Pileckiego. Jak wygląda dzisiaj sytuacja z realizacją filmu?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że no już pracując nad tym projektem, już w sensie takim konkretnym z producentem, kiedy zbieraliśmy pieniądze, doszliśmy do praktycznie muru, to znaczy do tej sytuacji, w której niestety nie ma tych pieniędzy do końca takie, jakie powinny być, jakie były uzgodnione wcześniej z Ministerstwem Kultury i w ogóle no, z całym przedsięwzięciem. No, jest w tej chwili taka sytuacja, że nie jesteśmy gotowi, to znaczy ja jako reżyser, jako scenarzysta, mamy ekipę, wybrałem głównych aktorów, najważniejsze, że mam aktora, który będzie grał Witolda Pileckiego. To było bardzo trudne, bo chciałem, żeby to był ktoś zupełnie nowy, a nowy aktor, który ma 37 lat, bo tyle miał Pilecki, kiedy zaczynamy opowieść o nim, no to nie jest takie proste. Na szczęście udało się znaleźć taką znakomitą postać, która idealnie pasuje do tego bohatera. Także to jest, jesteśmy w tym miejscu. No i teraz czekamy na dofinansowanie. Głównie to chodzi o fundację, która obiecała już prawie rok temu, że się włączy do tego projektu, a potem zaczęły się no, różnego rodzaju trudności. No, podejrzewam, że dość przemyślane przez niektóre osoby.
A jak wygląda zaangażowanie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury? Bo wiem, że pan premier Piotr Gliński deklarował pomoc i to chyba nie są duże pieniądze, jeżeli chodzi o budżet całego ministerstwa na wsparcie tak ważnej produkcji, która no, jest potrzebna polskiemu społeczeństwu.
No niestety ten film nie może być finansowany przez Ministerstwo Kultury. Jest tylko częściowo finansowany przez tak zwany PISF, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach takiej dotacji, ale to są po prostu symboliczne pieniądze jak na tak dużą produkcję. I od samego początku ustalaliśmy tak, i to zresztą z premierem Glińskim również, że fundacja, Polska Fundacja Narodowa, która zresztą, której prezes, ówczesny prezes sam do mnie się odezwał, z pytaniem, jak mogą pomóc w realizacji tego filmu. No i oczywiście uzgodniliśmy mniej więcej strategię. Ja zacząłem produkcję, tak zwaną przedprodukcję, zrobiłem casting, skompletowałem ekipę, piszę scenopis i tak dalej, czyli wszystko to, co było potrzebne. No ale niestety nagle ktoś tam się pojawił w fundacji taki, który powiedział, że to od niego tylko zależy, czy te pieniądze z fundacji będą, czy nie. No i w tym momencie zaczęły się przedziwne rozmowy z producentem, z wytwórnią i projekt utknął gdzieś tam. No po prostu niestety nic więcej, nie było szans na dogadanie się z fundacją. Później, kiedy ten człowiek został odsunięty, pojawił się nowy prezes, wszystko zostało ustalone, że tak, wiadomo jaka suma, ile, kiedy i tak dalej. Nawet miałem przyrzeczenia, że na wiosnę zaczniemy zdjęcia. Zacząć zdjęcia na wiosnę to oznaczało, że na przełomie roku, czyli grudnia i stycznia, powinniśmy zacząć produkcję, no bo to jest duża, naprawdę duża produkcja, taka porównywalna, tak jak sobie zakładałem od samego początku, porównywalna z dużą, wielką produkcją amerykańską, cudzysłów oczywiście. Przy czym wiadomo, że to realizowane w naszych warunkach, bo tego typu film w Ameryce, w Hollywood kosztowałby minimum 100 milionów dolarów, czyli to jest na nasze pieniądze 400 milionów złotych. Nie ma takich pieniędzy na całą kinematografię. Więc ustaliliśmy, że w ramach naszych możliwości i wszystkiego tego, co możemy sami tutaj zrobić, w granicach 30 milionów by kosztowała ta produkcja cała duża. Przy czym jeszcze jest taki dodatkowy plan, że ponieważ to będzie duży film, to ponad 2,5 godziny, naprawdę duży, obszerny film, bo cała praktycznie najważniejszy fragment historii życia Pileckiego jest, że z tego materiału, który będziemy mieli, zmontujemy miniserial, taki czteroodcinkowy miniserial, który będziemy mogli puścić na świat już od razu, bardzo szybko. Także to jest koszt jakby tej produkcji właściwie minimalny w tej sytuacji. Gdyby ktokolwiek chciał, tak jakby tam nagle się okazała taka propozycja, że fundacja dofinansuje Amerykanów, którzy będą zrobią serial na temat Pileckiego, no to my wszyscy doskonale wiemy, co to znaczy, co to są za Amerykanie i na czym ta amerykańskość polega. Więc to jest tylko i wyłącznie jakby szansa na wyrzucenie dużych pieniędzy w błoto, nic więcej.
Dobrze, proszę dokończyć.
No, a mówię o tym, a poza tym nie ma na żadnej pewności, że przy takiej produkcji, której nie mają jakby nasi historycy i my nie mamy kontroli, powstanie coś, co może być absolutnym wypaczeniem historii Pileckiego. My znamy już takie sytuacje. Wiemy, jak potrafią cudzysłów Amerykanie czy tam inni robić filmy o naszej historii. To już wiemy, prawda?
Pan mówił, że tutaj głównym takim podmiotem, który ma wspomóc film, jest Polska Fundacja Narodowa, ale przecież Polską Fundację Narodową założyły spółki Skarbu Państwa, więc to wszystko jest podległe premierowi Glińskiemu czy premierowi Morawieckiemu, więc tutaj ten spór podległe, powinien być chyba szybko rozwiązany, skoro były zapewnienia.
No właśnie, oczywiście tak, bo jest tylko tak, że ta fundacja ma jednak pewną samodzielność. I to zresztą premier Gliński mówił o tym, że on nie może jej ręcznie sterować jakby tą fundacją. Oni mają zarząd swój, w tym zarządzie muszą podjąć jakąś decyzję i tak dalej, i tak dalej.
No ale słowa należy dotrzymywać.
Absolutnie. Zresztą słyszeliśmy niedawno od premiera, że dzisiaj, czyli w poniedziałek wczoraj, w poniedziałek będzie decyzja zarządu fundacji o dofinansowaniu tego filmu.
I jest ta decyzja?
No nie wiem, ja za chwilę, nie wiem, zamailuję albo zadzwonię do premiera i spytam, czy jest ta decyzja, czy nie ma.
Dobrze,
Ja się obawiam, że to będzie kłopot oczywiście ciągle, bo tam osoby, które to blokują, a głównie chodzi tak naprawdę o historię Cyrankiewicza, która bardzo mocno jest związana z historią Pileckiego, bo to Cyrankiewicz jest współodpowiedzialny za śmierć, ale również przedziwne losy Cyrankiewicza w Auschwitz, jego dziwne, nazwijmy to, dziwne zachowania są bardzo, bardzo jakby takie niefajne, w związku z czym jest cała grupa wciąż u nas obrońców Cyrankiewicza. Ja myślę, że z tego powodu, bo jakbym zrobił tak jak na samym początku, różni nawet bardzo wybitni cudzysłów eksperci, nawet podobno z opozycji tłumaczyli mi, że żeby zostawić tego Cyrankiewicza, żeby nic o nim nie wspominać, że to był taki szlachetny lewicowiec, to dostał się do Auschwitz, a potem jedyne, co źle zrobił, to, że się nie wstawił mu pieruta za Pileckim, co oczywiste jest tylko bzdurą, ale gdybym poszedł za tym, to film już by był w produkcji, no po prostu.
Tutaj
jest podstawowy problem.
Tutaj postawimy trzy kropki, będziemy oczywiście sprawie się przyglądać. Mam nadzieję, że to nasza nie pierwsza, czy nie ostatnia rozmowa w Poranku Wnet.
No dobrze, to rozumiem, że do widzenia, tak?
Tak, do widzenia, żegnamy się i do usłyszenia. Pan Leszek Wosiewicz, reżyser, a także twórca scenariusza i przyszły reżyser raportu Pileckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Godzina 8:47. Godzina 8:48, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie www.wnet.fm. Przed chwilą rozmawialiśmy o filmie na temat Witolda Pileckiego, jak wiemy, ochotnika do Auschwitz, który tam tworzył ruch oporu, a w naszym studio jest już kolejny gość, pani Anna Ciałowicz, reżyser, tłumaczka, członek gminy żydowskiej w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tam po podczas poprzedniej rozmowy pan Leszek Wasiewicz mówił o Auschwitz, mówił o panu Cyrankiewiczu, a my dzisiaj też porozmawiamy o sprawach polsko-żydowskich. Może zacznijmy od tego, co w minionym tygodniu powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szarek, powiedział, że jest za tym i Instytut może dokonać ekshumacji w Jedwabnem. Czekają jednak tylko na decyzję ministra sprawiedliwości, w tym przypadku pana Zbigniewa Ziobro. Co pani sądzi na temat sprawy Jedwabnego?
Przede wszystkim uważam, że ekshumacja może i powinna się odbyć. Pytanie jest tylko takie, czy to jest odpowiedni moment. Sądzę, że nie. Myślę, że Polska przegapiła ten odpowiedni moment na robienie ekshumacji w Jedwabnym.
A kiedy był lepszy?
Uważam, że wtedy, kiedy była sprawa tej ustawy IPN-owskiej, czyli ponad rok temu, kiedy się podniosła międzynarodowa wrzawa. Wtedy trzeba było iść za ciosem i zrobić tę ekshumację wtedy. Tak myślę, że postąpiłby Izrael, który ma taką politykę. Mówią o nas jak najgorzej, niezależnie od tego, co byśmy nie zrobili. W związku z tym, skoro mówią o nas i tak źle, to my robimy swoje. Więc w momencie, kiedy jest jakieś przesilenie międzynarodowe, kiedy Izrael jest atakowany i krytykowany, to właśnie Izrael robi swoje. Na przykład wywozi freski Schulza z terenu Ukrainy i zabiera je do Izraela. I wtedy te głosy krytyczne zlewają się w jedno. I wtedy jakby, ponieważ i tak ta krytyka Polski była olbrzymia, wtedy uważam, że był ten moment, kiedy należało tą ekshumację zrobić, a nie cofać się krok do tyłu. Teraz ta sytuacja odbija się czkawką i myślę, że jeżeli teraz Polska by robiła tę ekshumację, miałoby to poważne konsekwencje polityczne.
Pani jako członek gminy żydowskiej na pewno zna się na prawie, jeżeli chodzi właśnie o ekshumację, bo to jest główny element, który jest podnoszony przeciwko ekshumacji, że są to zwłoki, w prawie żydowskim zwłok się nie rusza, mają zostać w miejscu, w którym zostały pogrzebane.
No niekoniecznie. Ekshumacja w różnych przypadkach jest dozwolona. Nawet czytając przedwojenną prasę żydowską natknęłam się na taką notatkę, że jakaś gmina żydowska w Poznańskim zwróciła się do warszawskiego rabinatu, znając właśnie autorytety warszawskiego rabinatu, gdzie zasiadali wielcy rabini, wielkie autorytety rabinackie. Nie było żadnej podległości hierarchicznej, ale ta gmina z Poznańskiego zwróciła się tutaj do rabinatu z pytaniem, co zrobić, kiedy w jakiejś miejscowości już nie mieszkają Żydzi i jest tam cmentarz żydowski, którym nie ma się kto opiekować. I oni się pytają z Poznańskiego, warszawskich rabinów, czy można ten cmentarz ekshumować i cały przenieść do innej miejscowości, gdzie są Żydzi, jest gmina żydowska i ktoś się może tymi grobami zaopiekować. Jest w judaizmie zasada marbim bekadusza, czyli zwiększania świętości. Można coś zrobić ze względu na osiągnięcie większej świętości. O co chodzi w przypadku ekshumacji? Jeżeli zwłoki są pogrzebane, nazwijmy to, w niepoświęconej ziemi. Można je przenieść na cmentarz żydowski. Nawet należałoby. Z cmentarza żydowskiego gdzieś w diasporze można przenieść zwłoki do Izraela i pogrzebać tam. To jest właśnie to zwiększanie świętości, więc jak najbardziej ekshumacja jest możliwa. Przecież chociażby rabin Zięba, który Menachem Zięba, który zginął w warszawskim getcie. Wielki autorytet, jeden właśnie z członków warszawskiego rabinatu, który w getcie wzywał Żydów do walki z Niemcami. Tak jest. On zginął zastrzelony przy ulicy Kupieckiej i tam został w podwórzu kamienicy pogrzebany. To była właśnie tam rodzina w tym uczestniczyła, jego hasydzi. To był pogrzeb warunkowy, czyli grzebiemy te zwłoki tutaj, ale z taką myślą, że kiedyś będzie możliwość przenieść te zwłoki na cmentarz żydowski. I to zostało uczynione w latach 50. Była ekshumacja, przeniesienie do Izraela tych zwłok.
A wróćmy jeszcze właśnie do Jedwabnego. Cmentarz żydowski jest kilka metrów od miejsca zagłady, od tej stodoły, więc przeniesienie tych zwłok nie byłoby dużym problemem. A tak jak pani mówi, ta zasada świętości czy większego uświęcenia zwłok odbyłaby się.
No, byłoby to zgodne oczywiście, zgodne z prawem żydowskim i jak najbardziej zasadne, dlatego że tam, gdzie w tej chwili jest pomnik, czy zaznaczone kamieniami to miejsce po stodole, tam być może są te zwłoki narażone na zbezczeszczenie, prawda?
Tak, tam można swobodnie chodzić, byłyśmy tam.
Można, biegają tam psy i różne osoby mogą tam wchodzić, prawda?
Ale jednak większość środowisk żydowskich jest przeciwna tej ekshumacji. Dlaczego?
Dlatego, że sądzę, że środowiska żydowskie dają wiarę całkowicie tej wersji, jaka historia, jaka w tej chwili, powiedzmy, jest uznawana za słuszną, co mówię z przekąsem, i po prostu nie widzą nawet zasadności, tak? Jest to też sprawa polityczna o międzynarodowym zasięgu, więc tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana.
Postawimy trzy kropki, jeżeli chodzi o sprawę Jedwabnego. Jak pani ocenia nasze relacje z Izraelem po tych wszystkich wypowiedziach? Czy to Izraela Katza, Benjamina Netanyahu, Mike'a Pompeo, który był na konferencji bliskowschodniej. Jak to wszystko pani łączy w swojej głowie i co pani o tym myśli?
No myślę, że jest jakieś przesilenie w tych stosunkach. Myślę, że polskie władze popełniły, nie wiem, czy wszystkie możliwe błędy w relacjach z Izraelem, ale na pewno błąd za błędem. I to też zapewne z tego powodu, że jakby chcąc wejść w relacje z drugą stroną, należałoby jakoś poznać, w jaki sposób ta druga strona, jakimi zasadami się kieruje, bo może się okazać, że my gramy w szachy, a tamci grają w warcaby i po prostu nie jesteśmy w stanie jakichś wspólnych reguł, żeby do czegoś dojść, wypracować. Więc i ta ustawa IPN-owska i to wszystko, myślę, że polskie władze nie były na to wszystko przygotowane i na przykład chociażby ostatnia kwestia, kiedy minister Katz powiedział to, co powiedział, cytując, prawda, bodajże Szamira, tak? Że Polacy wystali antysemityzm lekiem matki. Jeżeli, myślę, że kolejnym błędem było to, że Polska chciała przeprosin, ponieważ gdyby Polska wiedziała, czym jakby... No naprawdę, no, trudno żądać przeprosin, jeżeli się wie, że tych przeprosin się nie otrzyma. To przecież nadstawia się, jakby naraża się na kolejny afront.
Ale w naszej mentalności, w naszej kulturze takie przeprosiny byłyby zasadne.
Tak, ale to jest właśnie to, co pani mówi, w naszej mentalności. A to jest założenie, że wszyscy mają taką samą mentalność. A być może są różne kultury i przede wszystkim rzeczywistość polityczna. Katz powiedział, minister Katz to powiedział, co jakby wyraził zdanie dużej części społeczeństwa izraelskiego, czy w ogóle Żydów na świecie. Jeżeli miałby się teraz z tego wycofać i przepraszać Polaków, to byłby skończony jako polityk w Izraelu. Więc trzeba sobie zdawać właśnie sprawę z tego, jaka jest sytuacja po drugiej stronie i czego się można spodziewać. Myślę, że władze polskie kompletnie to zaniedbały i jakby spowodowały bardzo duży kryzys, w którym no, Polska jest, no, jak na razie dla mnie jest przegranym.
Rozumiem, że z tej ustawy o IPN-ie też nie powinniśmy się w ubiegłym roku wycofywać.
No, jeżeli się już zrobiło taki krok, to być może nie należało się z tej ustawy wycofywać. Inne jest pytanie, czy w ogóle należało taką ustawę zrobić i w takim kształcie.
Dariusz Stola to już były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak pani patrzy na te 5 lat jego kierowania muzeum?
Nie śledzę tego poczynań pana Stoli ani jego muzeum. Na pewno jest to czas, w którym trwa mój proces przeciwko temuż muzeum i przez pryzmat tegoż smutnego wydarzenia patrzę na pana Stolę i jego muzeum.
Proces trwa już kilka lat.
Tak jest.
I dotyczy, przypomnijmy, na jakim jest etapie?
Pani sędzina chce ten proces kończyć. W każdym razie proces dotyczy naruszenia praw autorskich i myślę, że jest o tyle ważny, że wyrok, jaki zapadnie w tej sprawie, pewnie będzie kształtować orzecznictwo na przyszłość. Więc ponieważ dotyczy naruszenia praw autorskich, chodzi o to, że na przykład ja mogłabym spisać pani audycję i trochę w nich zamieszać, trochę poprzeklejać i wydać pod własnym nazwiskiem. I gdyby pani była na mnie oburzona, że ja się uwłaszczam na pani pracy, to ja bym pani powiedziała, że to jest popularyzacja i co mi pani zrobi. No o to chodzi. Także można przejąć czyjąś twórczość, uważając, że jest to popularyzacja. Mogę swoją książkę kompilatorską nazwać spacerownikiem po audycjach radiowych i umieścić panią małym drukiem gdzieś na końcu bibliografii, wydać to pod własnym nazwiskiem, dostać nagrody, dostać granty milionowe w euro, a pani może sobie tutaj dziergać kolejne audycje.
Czyli rozumiem, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wzięło pani pracę, pani dorobek, który dotyczył czego?
Przede wszystkim historii żydowskiej Warszawy.
I co z nim zrobił?
O, wykorzystał na wszelkie możliwe sposoby. Wystawy, książki, spacerowniki, gry miejskie. No, cokolwiek można było.
I tak jak pani mówi, już jest blisko do końca tego procesu?
No prawdopodobnie tak, chociaż być może jeszcze będą wzywani jacyś biegli bądź powoływani świadkowie, nie wiem tego.
Jeszcze wracając do tych naszych relacji z Izraelem, mówi pani, że polski rząd popełnił liczne błędy, między innymi właśnie przyjmując tę ustawę, a jak pani ocenia to, co robi Izrael, to co mówi Izrael, bo to przecież my jesteśmy obrażani, my jesteśmy wrzucani do worka, jednego wielkiego worka antysemitów.
No to jest sposób prowadzenia polityki przez Izrael. No, nie powiem, że mnie to osobiście nie uderza i nie oburza.
Ale nie słyszymy chyba takich słów pod adresem innych narodów, czy nie słyszymy ostrej krytyki takiej, jeżeli chodzi o Niemcy, tylko cały czas Polska jest na tym celowniku, jeżeli chodzi o właśnie o Holokaust.
No, Polska ma to nieszczęście, że na jej terenie miał miejsce Holokaust. Polska ziemia została splugawiona tą zbrodnią. No i kojarzy się jednoznacznie źle, tak?
Tak, tylko czy to usprawiedliwia takie słowa Kaca, czy właśnie Netanyahu?
No, w moich oczach nie usprawiedliwia, ale też taki jest, proszę zauważyć, sposób prowadzenia polityki przez Izrael. Dajmy na to, że ktoś prowadzi rokowania, dajmy na to z Ameryką o zniesienie ruchu wizowego, prawda? I one są, te rokowania, już na dobrej drodze. I nagle ktoś właśnie z tego kraju, który prowadzi rokowania z Ameryką, jakiś ważny polityk mówi, ale wyście zamordowali Indian i odebrali ich ziemię, tak? Albo na przykład Polska prowadzi ważne negocjacje z Ukrainą, które też są na dobrej drodze i nagle ktoś z polskich polityków bądź ważnych dziennikarzy mówi, przepraszam, że dokończę, ale rodzinę mojej żony zamordowali upowcy na Wołyniu. I wtedy Ukraina mówi, no to skoro wy nam tak wypominacie, no to my wam dziękujemy za współpracę. To jest takie wyciąganie jakby takich spraw jest sposobem uprawiania polityki przez Izrael. Można to nazwać szantażem moralnym. Szantażem emocjonalnym i myślę, że inne kraje w ten sposób nie prowadzą swojej polityki.
Co Izrael chce ugrać na takich wypowiedziach?
Pani myśli, że jestem taka mądra, żebym to wiedziała?
No zajmuje się pani, śledzi pani i prasę i czyta na temat tego, co tam się dzieje.
Mhm. Co Izrael chce ugrać? No naprawdę nie wiem, bo może na przykład przegrać tę walkę, jeżeli na przykład Polska zacznie na arenie międzynarodowej zmienić swoją politykę względem Izraela. W końcu Polska jest tym europejskim krajem, jednym z najbardziej proizraelskich, co się wyraża, nie wiem, głosowaniami w UNESCO, w ONZ-cie, które zawsze są proizraelskie, ale też społeczeństwo Izraela tego o tym nie wie, nie docenia tego. Może się ta sytuacja zmienić i wtedy Izrael będzie przegrany, no ale po co brnąć jakby w takie konflikty?
Tutaj postawimy trzy kropki. Pani Anna Ciałowicz, reżyser, tłumaczka, członek Gminy Żydowskiej w Warszawie, była gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9:02 i w studio już Antoni Opaliński i prasa.
Na przegląd prasy. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy ktoś się z tego ucieszy, czy nie, ale ja dla Państwa przeczytałem wypowiedź Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, którą przedrukowują dzisiaj liczne europejskie gazety u nas Rzeczpospolita. Tam jest renesans europejski, cała masa słów o europejskich wartościach i tak dalej, ale jak tak człowiek przygląda się konkretom, no to tak, nacjonaliści są źli, trzeba z tymi nacjonalistami walczyć. Trzeba na przykład, proszę Państwa, utworzyć Europejską Agencję Ochrony Demokracji, która zapewni każdemu państwu członkowskiemu europejskich ekspertów dla ochrony procesu wyborczego przed cyberprzestrzenią i manipulacjami. No i co poza tym? Musimy usunąć z internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji godności. Proszę Państwa, coś nam tutaj szykują, żebyśmy przypadkiem sobie tak za bardzo dowolnie nie wybierali. Ciekawe, co za zbyt wiele osób mówi, że trzeba tutaj coś zrobić z tymi fake newsami. Jak tak cały świat będzie chciał coś z nimi zrobić, to nagle się okaże, że wolności słowa już nie ma. Dziennik Gazeta Prawna, triumf Trumpa w Azji, nie ma wojny, jest handel. Stany Zjednoczone sprzedadzą Wietnamowi 110 samolotów pasażerskich i wycofują się z zaporowych ceł na chińską produkcję. Z tymi cłami, tak pisze pan Radosław Korzycki, z tymi cłami to różnie bywa, bo Trump jednego dnia zapowiada, że je nałoży, drugiego dnia, że je zniesie, ale fakt, że właśnie Wietnam kupuje teraz samolot od Stanów Zjednoczonych, to pokazuje jednak pewno obrócenie się tarczy historii. W Rzeczpospolitej też, proszę Państwa, rozmowa z takim panem, który tutaj tymczasem do nas przyjechał robić interesy. Pan się nazywa John Baird, ma siwą brodę, jest cały siwy i przyjechał negocjować szczegóły, jeśli chodzi o zamówienie patriotów. Wygląda na takiego faceta i z tego wywiadu, który nim prowadzi pan Zbigniew Lentowicz, też to wynika, na twardego negocjatora. No cóż, ciekawe, czy podobni panowie znajdą się po naszej stronie. Ciekawy wywiad z premierem Węgier, Welt am Sonntag, Viktor Orban, proszę Państwa, tam w tym wywiadzie mówi bardzo wiele ciekawych rzeczy, jeszcze do nich w przeglądach prasy wrócimy, ale między innymi z tego wywiadu wynika, że jeśli chodzi o tą tak oburzającą europejskie elity kampanię przeciwko Soroszowi i Junckerowi, to ani kroku wstecz i Orban zapowiada, że będą następne plakatowe kampanie, gdzie będzie uświadamiał Węgrom, kto jest dla nich prawdziwym zagrożeniem, ale ten stary list polityczny oczywiście zawsze gra na dwie strony, bo równocześnie mówi, że co prawda wielokrotnie nie zgadzał się z kanclerz Angelą Merkel, ale tak w ogóle to jest ona bardzo wybitną osobą. Serbia wybiera Europę, a nie Rosję. Tak przynajmniej cieszy się europoseł Ryszard Czarnecki w Gazecie Polskiej codziennie. Tak bardzo my wpływów tych rosyjskich na Bałkanach nie wspierał, ale faktem jest, że obecny rząd serbski raczej uważa, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą coś Serbii pomóc, na przykład w kwestii Kosowa, a nie na odwrót, a nie Rosja. Fragment rozmowy z Piotrem Semką Jana Chlebowicza w tygodniku do rzeczy. To jest fragment książki Piątka u Semki, która dotyczy, ten fragment akurat dotyczy historii opozycji lat 80. Tutaj jest zdjęcie pewnego młodego człowieka w czasie demonstracji i to jest właśnie Piotr Semka, a promocja książki, od razu zapowiemy, jest dzisiaj w Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 18 z Piotrem Semką oraz Janem Chlebowiczem, autorem tego wywiadu Rzeki. Rozmowę poprowadzi Jacek Łęski. Jeśli chodzi o atrakcje sprzed lat, natomiast to w tygodniku sieci profesor Piotr Wojciech, przepraszam, Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, mówi o XVII-wiecznym filmie dokumentalnym, proszę Państwa, fenomen, o którym mało osób wie, rolka sztokholmska, taki długi, wielometrowy frys na materiale, który przedstawia ceremonię zaślubin króla Zygmunta III z habsburską księżniczką. Jest to najlepiej zachowany dokument, jak wyglądały polskie stroje na początku XVII wieku. To jest bardzo cenny zabytek. On został zrabowany przez Szwedów w XVII wieku, potem Olof Palme oddał go w prezencie Gierkowi w latach 70. ze względu na to, że to nie może być pod wpływem światła. To jest pokazywane bardzo rzadko, średnio raz na kilkanaście lat są wystawy. Wystawa na Zamku Królewskim jeszcze do niedzieli. Jak ktoś jest zainteresowany tym, jak wyglądali Polacy w czasach wielkości, to zachęcam. Godzina 9:07. Za chwilę będzie chaos, więc chyba czas już kończyć przegląd prasy.
Przegląd prasy, Antoni Opaliński, godzina 9:07. Milo Kurtis był przed chwilą w studio, przyniósł już swój komputer, przyniósł książki, przyniósł płyty. Ale pewnie dopiero jak to u Milo bywa z chaosem, a jeszcze coś Antoni Opaliński.
W takiej sytuacji na film możemy zaprosić, zanim tutaj chaos powróci. Mianowicie tutaj u nas w Paście 7 marca w czwartek o godzinie 18 w Centrum Edukacji Historycznej będzie film Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim. Film i spotkanie z reżyserem panią Małgorzatą Bramą. Na ten film zapraszają strasznie duże instytucje. Zaprasza Światowy Związek Żołnierzy AK, Fundacja Artystyczna Erina B i Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. A film Film opowiada o żołnierzach i cywilach, którzy zdecydowali się razem z Polakami stanąć do walki o wolność, o Warszawę, o Polskę. Został oparty na relacjach ostatnich żyjących żołnierzy walczących o stolicę. Fabularyzowany dokument jest hołdem, jaki powstańcy warszawscy składają w większości bezimiennym cudzoziemcom. Tam nawet jakiś chyba Afroamerykanin walczył w Powstaniu Warszawskim, o ile wiem.
To wszystko 7 marca o godzinie 18. 9:08 kończymy poranek wnet. Antoni Opaliński był wydawcą dzisiejszego poranka. Bardzo dziękuję ci, Antoni.
Bardzo proszę.
Paweł Chodyna był realizatorem. Dziękuję. A Magdalena Uchaniuk-Gadowska poprowadziła. Na jutrzejszy poranek wnet zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego, a dzisiejsze popołudnie Łukasz Jankowski dla państwa poprowadzi. Dobrego dnia i za kilka chwil Milo Curtis i na początku był chaos.